Dzisiaj wybory i to ważne wybory. Tu wszyscy Polacy mają tego świadomość, o czym świadczy już wysoka frekwencja. Oczywiście zachęcamy do jeszcze wyższej, jeszcze można podkręcić. Ja też dopiero po spotkaniu pójdę zagłosować. Was też bardzo do tego zachęcam. No, kazanie no, powinno być polityczne. Wiecie dlaczego? Albo Polacy są najbardziej w świecie rozpolitykowanym narodem. No to stąd zobaczymy, co Biblia mówi o narodach. Są głupsze, mądrzejsze. Jakimi kryteriami Bóg dzieli narody, czy Bóg ocenia narody? Jaki ma cel dla narodów? A to już nie każdy wie. Zapraszam. Polska, Polacy, to już od setek lat chyba, bo tak rozumiem, że to ta tradycja szlachecka, wolności szlacheckiej, liberum veto, sejmikowania i tak dalej doprowadziła nas do tego stanu, że mamy najbardziej, to są obiektywne badania, zaangażowania w kampanię wyborczą, najbardziej rozpolitykowany naród na świecie. I rzeczywiście to się pokazało w czasach reformacji, bo reformacja oprócz tego przede wszystkim duchowego charakteru, czyli w jaki sposób człowiek idzie do nieba, na jakiej podstawie jest zbawiony, otrzymuje zbawienie, czy w nagrodę za takie tyranie, całe życie, moralne życie, chodzenie do kościoła, do spowiedzi i tak dalej, a potem jeszcze jakiś lifting w czyśćcu, czy też Jezus umarł za wszystkie grzechy. Raz na zawsze, na krzyżu Golgoty. No odpowiedź jest oczywista. Stąd i kiedy zaczęto czytać Biblię w tym wspaniałym XVI wieku, ta prawda biła po oczach. Zbawienie jest prezentem od Boga. Jezus Chrystus zapłacił całkowicie na krzyżu Golgoty. Doskonale, nie możesz nic dodawać. Jeśli mówisz, że musisz tam wytrwać, musisz sakrament jakiś, musisz pójść do czyśćca, to bluźnisz przeciwko doskonałości ofiary Jezusa raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty. Nie trzeba też pośredników, nie trzeba kościoła. Jezus stoi i kołacze, chce wejść do twojego życia. To była ta duchowa rewolucja, duchowa dobra nowina czasu reformacji, kiedy Biblia i znajomość właśnie Ewangelii o darmowym zbawieniu rozeszła się po świecie. Ale reformacja miała też skutki polityczne. Jeśli wszyscy jesteśmy grzesznikami, nikt nie zasługuje. Bóg każdemu grzesznikowi, czy to król, czy niewolnik, daje w prezencie zbawienie. Wow! To znaczy, że jesteśmy równi. Bóg nas stworzył takich samych. Grzeszyliśmy tak samo, może nawet ci na górze bardziej. I nad każdym z nas się zmiłował. I każdy z nas o tym decyduje. Nie ksiądz proboszcz, nie pan feudalny. Ja decyduję, czy pójdę do nieba, czy nie. To dało poczucie równości, to dało świadomość równości, to dało likwidację właśnie feudalizmu. I w Polsce reformacja miała bardzo polityczny charakter. Pierwsze państwo protestanckie powstało na ziemiach polskich. Pamiętacie hołd pruski? Nie w Niemczech nawet, choć tam reformacja się zaczęła. Ta już, która zwyciężyła, bo wcześniej te nurty reformacyjne już kilkaset lat wcześniej walczyły o złamanie monopolu katolickiego, ale udało się to dopiero Niemcowi Lutrowi, to nie w ojczyźnie Lutra powstało pierwsze państwo protestanckie, tylko właśnie Prusy książęce. Prusy pokrzyżackie. Zakon Najświętszej Marii Panny, tam nie wiem czego, jeszcze jakiegoś tam szpitala niemieckiego narodu i cesarstwa i to wszystko, stwierdził, kończymy z katolicyzmem, przechodzimy na protestantyzm, szukamy opiekuna w królu jakimś. Cesarz nie chce, król polski zgadza się, bierzemy. I powstało pierwsze protestanckie państwo w świecie. pod berłem korony polskiej. O tym w książkach do historii nie mówią, tylko no taki hołd pruski, coś tam, a nie mówią, że to jest pierwsze państwo protestanckie. Dalej, szlachta, widząc te społeczne skutki reformacji, że już nie będą musieli się kłaniać przed biskupem, całować go w dupę, przepraszam, w pierścień i płacić mu podatków, mówi, wow, bierzemy! I reformacja w Polsce rozlała się jak normalnie, jak powódź. I Litwę ogarnęła, i koronę, wszystko. Szlachta polska już parę lat po lutrze na zjeździe na Sejmie w Piotrkowie Trybunalskim 1555, łatwo zapamiętać, wystosowała ultimatum do papieża. Albo się zgadzasz, że my po polsku będziemy se odprawiać, albo mamy cię w dupie. Takie poselstwo wysłała szlachta polska papieżowi. No to widzicie, jak to się działo. Niestety potem przyszli jezuici, kontrreformacja, ogłupienie szlachty, podziały, nieumiejętność stworzenia kościoła narodowego. Wszystko chcecie sobie poczytać. Mamy książkę na ten temat Piotra Setkowicza, właśnie Słomiany ogień. Zapaliło się jak stuk siana, ale zgasło szybko. Nie było tej głębi. O tym kiedy indziej będziemy dyskutować. I Stalin, przechodzimy już do XX wieku, nakazał kościołom, żeby nie wychodziły politycznie i społecznie do zewnętrznego świata, żeby się zamknęły i zamknęły w budynkach kościelnych i odcięły od życia politycznego. Tylko komuniści mają prawo do poglądów politycznych, do ich głoszenia, do propagandy, do gazet i tak dalej, i tak dalej. I to był największy błąd po szczególnie 89 roku polskich protestantów, że oni nie poszli w kierunku polityki. Zobaczcie, my stworzyliśmy 10 lat temu telewizję, która właśnie łączyła Biblię z polityką. I setki tysięcy ludzi zaczęły to oglądać. Wow, nie znali. Nie znaliśmy tego przekazu Biblii politycznego, a on jest. No i dzisiaj będziemy mówić właśnie o narodach, o tym, które są głupie, które są mądre, jakie kryteria i jaki Bóg ma cel dla narodów. Ale na początek zwykle wasze głosy z mediów społecznościowych. Czy jesteś dumny ze stanu moralnego, duchowego naszego narodu? Oddaję wam głos.
Wacław. Kto miał utrzymać wysoki poziom moralności? Kościół katolicki, który zdeprawował większość społeczeństwa.
Dokładnie tak. To już nawet świeccy katolicy biją na alarm. U nas o tym mówił prokurator Blajerski, że biskupi zrezygnowali z protestu, z zabierania głosu, kiedy dekalog, przykazania moralne są łamane. Oni siedzą cicho, nie protestują. Nie? Także rzeczywiście jeszcze kiedyś tam w przeszłości to od czasu do czasu coś mądrego biskupi czy księża powiedzieli. Także właśnie jeśli chodzi o moralność w polityce. Teraz milczą. Teraz milczą. Nie dlatego, że słuchają papieża, tylko z całkiem innych przyczyn. Ale o tym to mówiłem już wielokrotnie. Dalej.
Teresa. Wstydzę się bardzo. Nie chciałam wierzyć. Uważałam, że nasz naród jest mądry i współczujący, bo chrześcijanie. A widzę, czym więcej kościoła, tym mniej człowieka.
No tak, ale jest coraz mniej kościoła. Mówimy o katolicyzmie, nie? Kościół katolicki, szczególnie jego najwyższe duchowieństwo, hierarchia, ma coraz mniejszy wpływ na życie Polaków. To jest nadzieja. Tu zgadzam się z tym zdaniem, że jeśli Kościół jest obłudny, zakłamany, no to nasi dziadowie takie przysłowie ukuli, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. No to rzeczywiście taka moralność, później w młodej Polsce nazywano to moralnością pani Dulskiej, nie? No to ona nikomu jeszcze nie pomogła, ale w Polsce tu pocieszenie dla, czekajcie, dla kogo? Dla Teresy. Dla Teresy pocieszenie, że coś dobrego w Polsce się dzieje, że wpływ biskupów maleje, ale ludzie zaczynają szukać, ludzie zaczynają myśleć, ludzie zaczynają się organizować. To jest bardzo pozytywny objaw. Także ja odpowiadam, że ja jestem może nie dumny jeszcze, ale zadowolony z tego, co mój naród robi w tej chwili w obszarze moralności i duchowości. Oczywiście dzisiaj będziemy wiedzieć więcej, szczególnie wieczorem czy w nocy. Będziemy więcej wiedzieć, jakie są trendy. Ale to, co już widzimy, to jest bardzo, bardzo zachęcające, przynajmniej dla mnie.
Jacek, moralność to również świadomość tego, co się czyni. Potrzebna edukacja, promowanie i namawianie ludzi do zdobywania wykształcenia. W Polsce niestety od przynajmniej 8 lat jest gloryfikacja prostoty i prostactwa oraz w kulturze kiczu.
No, rzeczywiście, tu jest dużo prawdy. Rzeczniczka Trumpa powiedziała, że potrzebujemy hydraulików i elektryków. Są pośród nas hydraulicy i elektrycy. Witam bardzo serdecznie. Tak, są bardzo potrzebni. A nie potrzebujemy absolwentów Harvardu LGBT. Nie? I tu jest takie pomieszanie trochę, nie? Bo rzeczywiście ten ruch MAGA, ten, który wyniósł Trumpa do wyborów, on bazował na różnych głupotach lewactwa. Nie? To była taka reakcja na przeciągnięcie właśnie w kierunku lewicy, w kierunku LGBT i tak dalej, i tak dalej. I naród, szczególnie ciężko pracujący, zwykli, prości ludzie powiedzieli nie, my tego nie chcemy. Ale razem z tym zdrowym odruchem protestu przeciwko narzucaniu jakiejś nowej, bezbożnej, niezgodnej z Biblią moralności, jednocześnie poszło odrzucenie wszystkich wykształconych elit. I teraz Ruscy mówią, jesteście nasi, jesteście nasi. Teraz propaganda już ma bardzo łatwe zadanie, bo nie ma elit. Ludzie nie ufają profesorom, nie ufają politykom, nie ufają przywódcom, także religijnym i tak dalej, i tak dalej. I znajdują sobie mądrość gdzie? Na stronie, która ma serwer pisany cyrylicą w Petersburgu, ale oczywiście Bóg, honor i ojczyzna po polsku ma napisane. Czy tam, mówię, dla MAGA to będzie odpowiednia wersja anglojęzyczna. Ruscy im suflują na Facebooku przeróżne teorie spiskowe, przeróżne nienawiści, przeróżne strachy w nich budzą. No i ci prości ludzie, jak owce bez pasterza, idą za ruskim knutem. No taka jest rzeczywistość. Dalej.
I ostatni komentarz. Wiesław. A co niedziela Polacy chodzą do kościółka, a morale jakie mają, to jak było. Bardzo niskie. To dalej jest bardzo niskie. To po co taki kościółek w Polsce?
Kościół w Polsce miał lepsze okresy, szczególnie ten okres walki z komunizmem. Wtedy naprawdę były wzniosłe chwile. W kościele się działy, nie wiem czy pamiętacie taki film, ten mały taki Zamachowski tam grał takiego kapusia, nie? I miał iść na manifestację katolicką, taką religijną, no polityczną, ale gdzie tam pieśni religijne śpiewali, wylazł tam na jakąś, na ktoś może przypomni tytuł filmu, wylazł tam na słup czy coś i miał tam zapisywać, wiecie, i donosić ubekom i tam no tłum tak zaczął śpiewać wzniośle, my chcemy Boga, my poddani. Chyba tę pieśń, ale tak mi się zdaje, możecie mnie tu ewentualnie poprawić, jeśli pomyliłem, może Boże coś Polskę. I wtedy ludzie ze łzami w oczach przeżywali to. I to był dobry okres także moralny. Nie? Przecież ksiądz Blachnicki no, rozpoczął tę krucjatę taką przeciwko nałogowi bardzo mocno rozplenionemu w Polsce alkoholizmu. Nie? I tam były te krucjaty wyzwolenia człowieka i na tej bazie przecież weszli protestanci z Ewangelią o darmowym zbawieniu, że było, zrodziło się to zapotrzebowanie także podniesienia moralnego. Ksiądz Bobiuszka też przecież mówił, że komuniści przede wszystkim naszą moralność chcą zniszczyć. Nie? Czyli zobaczcie, to było 40 lat temu. Gdzie dzisiaj znajdziesz biskupa, który by takie rzeczy mówił? Siedzą cicho, zamknęli się w złotych zamkach, nie ma, skończone. Udało się ich kupić, a oni to przyjęli i różne tam historie. Także rzeczywiście dzisiaj bycie religijnym człowiekiem w Polsce, katolikiem, staje się powodem wstydu. Staje się powodem obciachu. Nie z winy ludzi, z winy kleru. No dobra, ale przenieśmy się do, bo mamy wspomnienia różne, sięgnąłem i do lat 70., 80., no to cofnijmy się 2 lata, tak mniej więcej, kiedy tu, w naszej wsi, no gminie, już niech powiem, Jastkowie, telewizja Idź Pod Prąd zorganizowała koncert Voxu. I przeżyjmy to jeszcze raz. Szczęśliwej Polski, zawsześmy tu zmieniali. Szczęśliwej Polski, już czas.
Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. A ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Od lat. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, frasobliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem szóz przymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę. Wino łzę. Szczęśliwej drogi już czas. Mamy życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jest los. Nadaremnie wzywasz go, bo twój głos, głos, głos. Idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się, poza tym, że raz jest sam, raz przed tobą twój cień. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. Tak chciał.
Spróbujemy?
Szczęśliwej drogi już czas. Mamy życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak. Głuchy jest los. Nadaremnie wzywasz go. Idziesz sam. Wiecznie sam. Szczęśliwej drogi już czas.
Państwo sami, mamy życia.
Jesteś
jak
młody ptak.
Młody ptak.
Głuchy jest los.
Nadaremnie.
I razem. Bo twój głos, 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 głos.
Drodzy państwo, od 45 lat, od samego początku powstania Voxu.
Dziękuję państwu.
Jerzy Słota. Proszę Państwa, 38 lat. Ten wiecznie młody człowiek. Darek Tokarzewski. Dziękuję.
O, i na filmie też.
Od 7 lat właściwie, prawie od 8. Nasz młody nabytek, który zna się na elektronice jak nikt z naszego zespołu. Więc tu mamy siłę. Mariusz Matera. Mariusz Matera, tylko powiem Państwu, że to wielki zaszczyt. Wielki zaszczyt dzisiaj w Gwiazdkowie dla Państwa śpiewać. Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, całej kochanej ekipie Telewizji Czwart Prąd, Markowi Wieczorkowi, który był spiritus moments tego całego przedsięwzięcia. Z całego serca wszystkim, bo nie jesteśmy w stanie zapomnieć waszych imion.
To, co Jurek powiedział, to wielka prawda. Wielki zaszczyt. Zaśpiewamy razem.
Uwaga.
Raz, dwa, szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak. Głuchy jest los. Nadaremnie wzywasz go, bo twój głos, 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 głos.
Mam nadzieję, że będziemy sobie nucić nie tylko dziś, ale i jutro jeszcze ten bardzo piękny refren. Ta piosenka ma też duchowe konotacje, ale to może kiedy indziej o tym porozmawiamy. Tu sprawdziliście film Zawrócony, piosenkę Trafiłem. Kto jeszcze nie widział, może sobie obejrzeć, bo dzisiaj zapomniałem też przywitać. Nie wiem, czy wiecie, w tych dawnych, archaicznych czasach, kiedy Katopato Komuna tu rządziła, no to 300 stron moich kazań, za co musiałem zapłacić około 20 tysięcy za przepisanie moich kazań, nie? Musiałem państwu polskiemu zapłacić, no państwu pisowskiemu, o tak może precyzyjniej powiedzmy. Trafiło do prokuratury. O tym jeszcze więcej powiem, także witam też donosicieli, bo na pewno dzisiaj już tu czekają, żebym złamał ciszę wyborczą i żeby mnie tam znowu po sądach włóczyć. Także witamy serdecznie. Może się z wami stanie to, co z Zamachowskim na filmie Zawrócony. Tego wam szczerze życzę. Czekajcie do końca, bo jeszcze nawiążę do was na koniec. Także teraz przechodzimy do naszego kluczowego pytania. Jak Bóg ocenia narody? Jeśli byśmy wzięli Biblię, no to o jakim narodzie jest tu najwięcej? No, o góralach z Podkala, bo to tam Matka Boska, nie? Podhalanka z Częstochowy, nie? Oczywiście żartuję. Wiadomo, że chodzi o naród żydowski, nie? O tym narodzie jest najwięcej, ale już w Starym Testamencie Bóg dał Żydom misję, żeby jego prawo moralne, jego poznanie, że jest tylko jeden Bóg, prawdziwy, nie ma bozi, nie ma obrazu, nie ma figury Zeusa i tak dalej, jest jeden niewidzialny Bóg, który dał prawo moralne, to się ten dekalog nazywa, nie? Żeby to rozgłosili wszystkim narodom świata. Z taką misją ich wysłał. No, jak oni tę misję realizowali, to już inna sprawa. Ale widzimy, że Bóg, choć miał ten naród wybrany, taki, na którym chciał pokazać swoje działanie wszystkim innym narodom, to już w tamtych czasach troszczył się o każdy inny też naród. I wychowywał narody, i to psalmiści mówią, to można znaleźć w Starym Testamencie. A my przeniesiemy się, bo o narodzie żydowskim będziemy krótko mówić, więcej będziemy mówić o narodach nieżydowskich dzisiaj, o poganach tak zwanych, czyli też o nas, o Polakach i można to odnieść do każdego innego narodu, ale zaczniemy od Jezusa, kiedy mówił o swoim narodzie żydowskim, tym wybranym, jak on się zachował wobec Boga. Zobaczcie.
Ewangelia Świętego Łukasza, 13 rozdział, 34 werset. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście.
A nie chcieliście. To jest świadectwo samego Boga o narodzie żydowskim, o swoim narodzie. Jezus powiedział, nie chcieliście. Czyli to pokazuje, że po pierwsze, mamy wolną wolę, jeśli chodzi o przyjście do Boga. Możemy przyjść albo nie przyjść. I możemy zdecydować, nie, nie chcemy. I o tym Jezus mówi. Zobaczcie, Jezus mówi, że On chciał i wielokrotnie. I wysyłał proroków, wysyłał ostrzeżenia, wysyłał różne znaki i tak dalej, i tak dalej. Ile to razy, nie? Zobaczcie. Nie raz, dwa wołałem was, żebyście się nawrócili. Ile to razy chciałem zgromadzić was przy prawdziwym Bogu, przy prawdziwej pobożności, prawdziwej moralności i tak dalej. I co Jezus mówi? Nie chcieliście. Nie chcieliście. Bóg nas uszanował. Uszanował naszą wolę, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I każdy z nas, ale tu, każdy z nas decyduje, ale tu jest mowa o decyzji narodu, widzicie? Bo to jest Jeruzalem, Jeruzalem, czyli Warszawo, Warszawo, nie? Stolica jest wymieniona, czyli jest mowa o narodzie. Ile to razy, Żydzi, chciałem was zgromadzić? Ilu proroków wysłałem? Nie chcieliście. Nie chcieliście. I dalej... W księdze Izajasza najpierw zobaczmy, ale Jezus to cytuje dla współczesnych jemu Żydów. Zobaczcie, jak określa ich stan pobożności. To się przyda nam przy analizie, gdzie Polska jest. Zobaczcie.
Księga Izajasza, 29 rozdział, 13 werset. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest włóczonym przepisem ludzkim.
Co oni robią? Żydzi Starego Testamentu, za Izajasza, kilkaset lat przed Chrystusem. Zbliżają się do Boga, są religijni, na ustach mają frazesy religijne, na ustach mówią o Bogu, czczą Go nawet wargami. Ale jaki jest ich prawdziwy problem? Serce jest daleko od Boga. I później Jezus, właśnie ten fragment oceny Boga przez proroka Izajasza dany przywołuje do Żydów współczesnych jemu.
Ewangelia świętego Marka, 7 rozdział od 6 wersetu. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
Jak będziemy mówić, gdzie jest Polska, to ten cytat zapamiętajcie. Tak Jezus oceniał swój naród izraelski. Czci mnie wargami, serce daleko, ich cześć to jest według nauk ludzkich, niebożych. Odrzucają prawdę Bożą, a idą za naukami, mądrościami ludzkimi. I Jezus mówi, jaka to jest cześć? Na darmo. Nic nie pomoże. Daremna. Bez zmiany serca, bez pójścia w kierunku bożych, a nie ludzkich nakazów. Daremna jest to cześć. No to, kiedy pytamy się o stan narodu polskiego, katolicyzm to jest kopia religii żydowskiej. Tam są arcykapłani, tam są świątynie, tam jest miejsce najświętsze, tam jest oddzielenie zwykłych wiernych od tej kasty kapłanów, że nie mogą tu wchodzić. Takie tralki kiedyś były, nie? To teraz to tam już troszkę się protestantyzują, ale mówię o jeszcze takim kościele, jaki znamy z naszej młodości. To jest kopia religii, jeśli chodzi o rytuały, celebre i różne takie rzeczy. Także jeśli chodzi o drogę zbawienia, bo Żydzi myśleli, wypełnimy przykazania, w nagrodę dostaniemy zbawienie. Zobaczcie sobie list do Galacjan, właśnie o tym mówi. A Jezus przekreślił tę drogę, mówią. Nie ma ani jednego, który by wypełnił przykazania. Dlatego przyszedłem. Bo jeśli byście umieli wypełnić przykazania, to po co bym szedł na krzyż? Także tu nam rzeczywiście jest bardzo blisko, albo było nam bardzo blisko, bo dzisiaj katolicyzm schodzi. Ze sceny, można powiedzieć, społecznej narodu polskiego i coś nowego się rodzi. Jeszcze nie wiemy co. Mamy nadzieję, że to, co się narodziło w Polsce też przecież, tylko głębiej, 500 lat temu, w czasie reformacji. Wtedy przyjęto Słowo Boże, przyjęto Ewangelię, ale dość powierzchownie. Szlachcie spodobały się te reformy wyzwolenia spod władzy kleru, nie? A niekoniecznie to, co dotyczyło przemiany serca i życia w moralności. Tego już nie każdy szlachcic chciał słuchać. No i dlatego Słomiany ogień, tę książkę już polecałem. Zobaczmy jeszcze apostoła Pawła. To był jeden z najbardziej takich gorliwych Żydów. On był gotowy dla swojego Boga i dla swojej ojczyzny zabijać sekciarzy. Nie? Tak robił, nie? Stąd się mówi o tym nawróceniu apostoła Pawła i zobaczcie, jak on ocenia swój naród.
List świętego Pawła do Rzymian, 10 rozdział od 1 wersetu. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiony każdy, kto wierzy.
Amen. Apostoł Paweł mówi coś podobnego do Jezusa, że Jezus mówi, na darmo mi cześć oddają. Tutaj mówi o tym żydowskim, katolicki jest praktycznie kopią tego, sposobie usprawiedliwienia. Nie jest to od Boga, tylko ludzie sami sobie je wymyślają. Znajdźcie słowo czyściec w Biblii. Ja znalazłem 1800 razy. Katolicy, znajdźcie słowo czyściec w Biblii. Przecież to jest katolicka droga dojścia do nieba. Przez czyściec, nie? Dla zwykłego katolika. Chyba, że jest santo subito. Ale to tylko co niektórzy oczywiście kit. Zobaczcie, Żydzi religijni, Żydzi pobożni, Żydzi zwalczający chrześcijaństwo jako sektę wtedy przecież, nie? Paweł im zaświadcza, ustanowili swoje usprawiedliwienie, swoją drogę do nieba, a Bożej drogi nie chcą przyjąć. Zobaczcie, to jest znowu problem woli. Nie podporządkowali się temu Bożemu, czyli musisz przyjść z pustymi rękami. Boże, ja nic dla Ciebie nie mam. Mam grzechy, no ale to chyba nie muszę Ci pokazywać, bo je znasz. Ja niczym się nie mogę pochwalić przed Tobą. Jestem jak skrwawiona szmata. Taki jest opis biblijny. Jestem grzesznikiem zasługującym na wieczne piekło. Ale dziękuję Ci, że Ty się pofatygowałeś. Ty okazałeś tak wielką miłość, że chciałeś mnie, takiego syna, uratować. Dzięki Ci, Panie Jezu, że umarłeś za mnie na krzyżu i zmartwychwstałeś. I teraz chcesz wejść do mojego serca, mnie obmyć ze wszystkich moich grzechów, dać mi nową białą szatę, która już nigdy się nie skazi żadnym grzechem i miejsce w niebie, w Twoim niebie. Chwała Ci, Panie Jezu. Tak każdy z nas kiedyś zawołał do Jezusa. A ludzie twardego karku, bo tak są ci ludzie religijni, nie chcą się podporządkować. Myślą, że zasługują, że są lepsi. Nie? I tak dalej, ale powoli Żydom damy spokój. Zajmijmy się tym podstawowym pytaniem. Skąd są narody i czego Bóg chce od narodów, jak je ocenia? Zobaczmy, Dzieje Apostolskie, przemowa już nie do Żydów, przemowa do pogan, ale najbardziej światłych w całym świecie, czyli do filozofów i polityków i poetów i wieszczów greckich. Przenosimy się do Aten, na Areopag. I zobaczcie, co apostoł Paweł im mówi. Kontekst tej wypowiedzi jeszcze później będziemy zgłębiać.
Dzieje Apostolskie, 17 rozdział od 24 wersetu. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali.
No wzięliśmy od razu szerszy kontekst tej głównej wypowiedzi na temat narodów, skąd się wzięły, jaki jest ich cel, jak Bóg osądza, ocenia narody. Widzicie, że jest już mowa nie tylko do Żydów, to jest mowa o wszystkich narodach, na każdej ziemi, na każdym miejscu ziemi. I chodzi mi o ten werset 26 i 27. Z jednego pnia, zobaczcie, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody. Górali, niektórzy tam chcieli, żeby to był oddzielny naród. Tam ogólnie się przyjmuje, że to jednak jest część narodu polskiego. Czyli naród polski też od właśnie Adama i Ewy. To wszystko pochodzi. Nie? Bóg stworzył narody. Zobaczcie, co jeszcze zrobił. Dał tym narodom, nie, nakaz napełnienia całej ziemi. Nie? Jeszcze nie do końca jest spełniony. Jeszcze trochę miejsca na ziemi jest. Nie? Ale to misja zaludnienia całej ziemi. Nie? A to, co nas najbardziej interesuje w tym kwestii, w kwestii politycznej, to jest, zobaczcie, że dla każdego narodu wyznaczył czas. Czyli narody nie są wieczne. Bóg jest wieczny, narody nie są wieczne. Jak Żydzi przychodzili do ziemi obiecanej, to oni nie przyszli na pustynię, nie przyszli do dżungli. Były piękne miasta zbudowane, były gaje oliwne, były winnice z takimi kiściami, że dwóch chłopów jedną kiść musiało nieść na plecach na drągu. Nie? No bo to pamiętacie, jak ci zwiadowcy wchodzą do ziemi obiecanej. Ale był to naród najwyższy, narody, bo to kilka najwyższej próby bezbożności. Oni swoje dzieci ofiarowywali za pomyślność z siebie. I Bóg powiedział, wiele razy ich ostrzegałem, a teraz ich zetrę z powierzchni ziemi. Nie? I na miejsce tych narodów, pokazuje, że narody nie są wieczne, przyszedł inny naród. No i wiemy, że ten naród też trochę zagrzał tam miejsca. Ale kiedy Jezus powiedział te słowa, ileż to razy chciałem was zgromadzić, a nie chcieliście, a oni go posłali na krzyż, to przyszły legiony rzymskie i na prawie 2000 lat Żydzi zostali wypędzeni ze swojego miejsca na ziemi. Nie? No to przy tym, jak będziemy mówić, jak Bóg ocenia, jaki ma cel dla narodów. Ale już widzimy, że to są okresy w historii. To nie jest wieczne. Nie? Naród nie jest wieczny. My mamy teraz czas na zrobienie coś ze swoim życiem i z życiem naszego narodu, naszego pokolenia. Nie? Oczywiście my starzy już myślimy trochę o dzieciach, wnukach, ale to jest teraz, nie za 100 lat. Nie? Czyli pierwsze okresy czasu, drugie rzeczy. Dał narodom miejsca na ziemi, granice. Granice to są, to jest symbol państwa, nie? No bo narody bronią granic. Żeby bronić granic, no to się organizują. Jest jakieś wojsko, jakieś przywództwo. Początkowo to wojsko pełniło funkcje zewnętrzne i wewnętrzne, nie? Legiony rzymskie na przykład, nie? No to one były zarówno wojskiem, jak i policją, jeśli już zajmowały jakiś teren. Potem się wyodrębniły te różne formacje. Dzisiaj mamy i Straż Graniczną, nie? I policję, i ABW, i Pieron wie co jeszcze, ale to i tak nie działa, nie? To i tak nie działa i już wiecie dlaczego, nie? Także o tym mówiliśmy wielokrotnie. Mamy czas i mamy granice i państwo. Czas i państwo. Czas i państwo. I rzeczywiście, jeśli ludzie nie robią tego, co Bóg chce, zaraz zobaczymy, czego Bóg chce od ludzi, to Bóg zabiera niekiedy tylko granice, nie? Polacy byli pod zaborami i tak dalej, a niekiedy likwiduje naród. Tak jak się stało z tymi narodami przed Żydami, którzy przyszli do ziemi obiecanej. I dzisiaj też niektóre narody giną. Nie? No i teraz najważniejsze. Jaki jest cel? Przypominam, że apostoł Paweł mówi te słowa nie w jakimś zaścianku imperium, nie do jakichś pasterzy i tak dalej, chociaż oczywiście mówi to samo do nich też Bóg, nie? Ale to jest centrum cywilizacji, bo niektórzy to myślą, a tam Biblia, jak ta głupia Doda, nie? Co mówi, a to jakieś pastuchy naćpane, tam coś tego. Nie, to jest centrum cywilizacji. Nawet Rzymianie, choć stworzyli lepsze państwo, lepsze wojsko, to nie stworzyli lepszej filozofii, czyli mądrości odpowiadania na kluczowe pytania. To Grecja i do dzisiaj Grecja, nie? Kiedy rozmawiałem z profesorem Jotkowskim, czołowym dzisiejszym filozofem, no to on podkreśla, co późniejsza filozofia dodała do myśli greckiej. Wszystkie trendy, oprócz może jakichś kompletnych aberracji, których nawet autorzy nie rozumieją, nie? Wszystkie jakieś związane z logiką, z jakimś zakorzenieniem w faktach, znaczące trendy filozofii mają swoją genezę w Grecji. Wśród filozofów greckich. Praktycznie każdy kierunek. Nawet ewolucjonizm to nie Darwin wymyślił, tylko już starożytni Grecy se też tak kombinowali. A może tak, a może z przypadku, a może się ugotowało w zupie albo gdzie indziej. Nie? No, także oni kombinowali najbardziej w świecie i my jesteśmy teraz w centrum tej mądrości. Na Areopagu. I tam te słowa padają. Nie w stodółce. W centrum mądrości świata. Nie? W centrum myśli demokratycznej, myśli politycznej, polis to właśnie stamtąd, myśli filozoficznej. W tym miejscu Bóg stworzył narody, Bóg dał czas, Bóg dał granice i państwa. Aby. Albo żeby. Szukały Boga. Zobaczcie. To jest cel najwyższy dla każdego narodu. Bóg dał przykład tego w narodzie żydowskim, jak naród żydowski szedł do Boga, zbliżał się do Boga, miał błogosławieństwo, miał większe objawienie, miał pomoc z wrogami i tak dalej, i tak dalej. Kiedy się odwracał od Boga, no to widzieliśmy i to cały Stary Testament pokazuje. Dostawał łupnia albo wręcz szedł na wygnanie. I to samo Bóg robi w stosunku do każdego innego narodu. Jeśli narody zbliżają się do Boga, to je nagradza pomyślnością, jeszcze większą pokojem, tam sprawiedliwością i tak dalej, i tak dalej. Jeśli byście zobaczyli na historię polityczną, to zobaczycie państwa dzikie, czyli wiecie, tam gdzieś animizm i tak dalej, państwa o jakichś takich, no powiedzmy, cywilizowanych, ale fałszywych religiach. No i potem chrześcijaństwo. Oddziaływanie chrześcijaństwa i macie takie trzy, można powiedzieć, odnogi tego chrześcijaństwa. Wschodnie, czyli najbardziej azjatyckie, z tą myślą azjatycką, determinizmu i połączenia z władzą świecką, że tam car jest praktycznie Bogiem nie do ruszenia, czyli chrześcijaństwo prawosławne, katolicyzm, który chciał sam objąć władzę królewską, cesarską, świecką, nie? Stąd papież w zbroi, w ubóstwie tkwi tłuszcza i idzie na wojnę z cesarzem, bo on chce być najważniejszy, on chce być cesarzem wszystkich cesarzy i królów. Nie? No tam dostali łupnia, to się nie udało. I państwa protestanckie, gdzie postawiono właśnie nie na władzę, na zdobycie władzy, ale na danie wolności zwykłemu człowiekowi. To są swobody obywatelskie. Ty masz prawo, bo zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Masz pewne prawa, masz pewne wolności, ale masz też pewne obowiązki. I na tym zbudowały się nowoczesne społeczeństwa Zachodu. Dzisiaj już w większości ateistyczne, ale zbudowane na protestanckim chrześcijaństwie, na Biblii. Nie? Jeśli popatrzymy na religie dzikie, na religie fałszywe i na te trzy, można powiedzieć, odmiany chrześcijaństwa kulturowo, to gdzie zobaczycie największe błogosławieństwo Boga? Protestantów jest tylko 10% na świecie i to, no tak licząc dość, jakby to powiedzieć, na bogato. A wytwarzają ponad 1/4 produktu krajowego świata. Czyli dużo więcej niż średnia. 2,5 razy więcej niż średnia. O tym, że są wzorem państwowości, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej, no to nie będę mówił, bo to szkoda gadać. Tu ten werset, możecie prześledzić, czy te wersety, czasy, miejsca, czy szukają Boga. Możecie na mapie politycznej i na historii politycznej świata prawdziwość tego wersetu jasno zobaczyć. I tylko ślepy tego nie widzi. Nie? No dobra, ale teraz jeszcze rzućmy okiem na szerszy kontekst. Nie? To już Wojtek czytał. Zobaczcie, co jest podstawą informacji o Bogu, jaki On nie jest. Nie? Bo tu jest, żeby szukały. Nie? Mamy nakaz szukania jako narody. Nie? Jaki nie jest Bóg? Zobaczcie.
Dziesiątego wersetu. Bracia zaś wyprawili zaraz
w... Nie, spokojnie powiem. Na tym tekście jedziemy. Chcę tylko, żeby sobie każdy go otworzył i zobaczył, jaki nie jest Bóg. Bóg, który stworzył, będąc Panem nieba i ziemi. Co jest pierwszą prawdą negatywną o Nim? Gdzie Grecy myśleli, że Bóg mieszka? Albo Bozia? W chałupce. Świątynią zwanej, nie? I do nich mówi Stwórca i Pan Wszechświata nie mieszka w chałupie, nie mieszka w świątyni. Nie możesz mu zbudować domu, żeby go tam zamknąć i czcić. Nie mieszka w świątyniach rękami zbudowanych. O tu. Dalej, nie służy mu się, tak jak w Dziadach Mickiewicza, flaszkę przynieść i zakąskę, nie? I dać Bogu i tak dalej, nie? Nie służy mu się rękami. On daje życie i tchnienie, nie? I dalej mówi, gdzie go znaleźć? No bo zadanie szukać. Ale gdzie go znaleźć? Zobaczmy koniec tego wersetu. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się. Nie jest On daleko, zobaczcie, od każdego z nas. To, co my mówimy, Jezus stuka i kołacze do Twojego serca. To Paweł tym najmądrzejszym ludziom tłumaczy. Bóg nie mieszka w chałupie, nie służy mu się, że kawałek ogórka albo kiełbasy mu przyniesiesz i na ołtarzu położysz, nie? Nie jest podobny do złota i srebra, też mówi, albo do wytworu twojego umysłu, nie? O tu macie. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, to zakazuje tego, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu, nie? To nie jest twór ludzki. Bóg jest Bogiem. Jest. A my jesteśmy Jego dziełem. I On nas zbudował, można powiedzieć, stworzył do tego, żebyśmy mieli z Nim więź, żebyśmy Go poznali. Jesteśmy z rodu Bożego, nie jest daleko od każdego z nas. Możemy Go znaleźć. Jakbyście chcieli sobie więcej historii, jak różne ludy szukały Boga i jak Bóg błogosławił ten proces, to jest książka, taka bardzo fajna, Wieczność w ich sercach. Don Richardson, coś trudna do zdobycia. Miałem przyjemność ją tłumaczyć, także coś wiem na jej temat. Jak gdzieś tam sobie znajdziecie i chcecie poczytać więcej także o tej historii, skąd ona się wzięła, no to w tej książce bardzo, bardzo wiele ciekawostek znajdziecie. A my wracamy, teraz wiemy już, skąd są narody, wiemy, czego Bóg chce od narodów. Chce poznania Boga i uczynił go najłatwiejszym z możliwym, z możliwych. Nie musisz szukać za górami, za lasami. Nie musisz iść do Częstochowy, do tam Lourdes, czy jeszcze gdzie indziej. Jest blisko. Dokładnie jest tuż, tuż. Jezus stoi, kołacze, chce wejść do twojego serca. To są najważniejsze prawdy o Bogu. I teraz Bóg będzie oceniał, czy narody korzystają z tej wiedzy i z jego obecności blisko i się do niego garną i zbliżają i wtedy te narody podnosi, tak jak narody protestanckie na całej ziemi, czy też mamy to w nosie tam kiedy indziej, no zaraz zobaczymy, nie? Teraz przejdziemy do typów narodów, które mamy. No już zaczęliśmy od tych Greków ateńskich, no to rozwińmy temat. Proszę Wojtek, zacznij czytać właśnie to, kiedy Paweł przyjeżdża do Aten, jak ocenia naród ateński.
Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 10 wersetu. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi...
To nie ten fragment. To z Dziejów Apostolskich dalej, bo to jest już o Berei. 17-16 werset. Dzieje 17-16 werset. Na czwartej stronie masz.
Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
Pierwsza informacja, jaką znajdujemy o Ateńczykach, że tam cały naród, całe polis było oddane bałwochwalstwu. Nie? To bałwochwalstwo, ono było na poważnie, bo dalej później, zaraz zobaczymy, mówi, że jesteście tam pod każdym względem bardzo pobożni, dokładnie mówi, jesteście bardzo religijni. Nie? Czyli oni poważnie traktowali te bóstwa, oni jako jedną ze swoich misji, bo wiecie, że oni podbili praktycznie no, cały basen Morza Śródziemnego i jeszcze trochę więcej, wszędzie zakładali kolonie i handlowali z narodami. Ale w ramach tego handlu przywozili posążki ze wszystkich stron, z każdego miejsca na ziemi kupowali te posążki, żeby zdobyć przychylność dla Aten i przywozili ten złom, to dziadostwo, to badziewie, tego kornika w drzewie przywozili do wszystko do Aten i Paweł to widzi, nie? Miasto najbardziej oddane bałwochwalstwu. Co jeszcze? Czytajmy dalej. Możemy powiedzieć o Ateńczykach.
Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin.
No, tu rzeczywiście jest jakaś, być może, nić pokrewieństwa z naszym rozpolitykowanym narodem i tak dalej, nie? Ale Ateńczycy oprócz bałwochwalstwa, ale takiego związanego z bojaźnią przed tymi bóstwami, bożkami, boziami i tak dalej, oni jednocześnie byli najbardziej zainteresowani nowinami. Nie byli ksenofobiczni, nie byli zamknięci, tylko co się w świecie dzieje. Bardzo otwarci na wszystko, aż niekiedy za bardzo byli. Co jeszcze widzimy? Gdzie następowało to te dyskusje filozoficzne? Gdzie się toczyły? Nie w szkołach filozofów. Tam też. Oczywiście każdy z nich miał tam swoją szkołę i szkolił. To się działo na ulicach i na rynkach. Prości ludzie. Hydraulicy i elektrycy. Przez tych z Harvardów byli wciągnięci w dyskusję polityczną. To była prawdziwa elita. Oni szli do ludu tu w tych waszych zdaniach, czy jesteście dumni, było, no, że edukacja jest potrzebna. No to w Atenach była doskonała prawie, że. Oni, filozofowie, ścierali się, były dyskusje, to było ciekawe, ludzie tam się gromadzili, słuchali. Niekiedy nawet, wiecie, stragan swój z ogórkami zostawił i słuchał. Wow, co to jest, nie? No zobaczcie, że ta elita była też dość pyszałkowata, nie? Co to za bajarz jakiś, nie? Mądrzejszy od nas, niemożliwe, nie? Także była dość pyszałkowata, ale nie na tyle, żeby powiedzieć, mamy cię gdzieś. Chodź. Weźmiemy cię na Areopag. Tam jest miejsce, tam najmądrzejszych z nas zbierzemy. Przedstaw te swoje nowe rzeczy. Coś ich jednak zaintrygowało w tej wieści o Jezusie. I później słuchają, nie? Słuchaliśmy, czytaliśmy fragment, ale zobaczcie, koniec rozmowy apostoła Pawła na Areopagu.
A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi.
Tam. Ogół elity greckiej, elity ateńskiej odrzucił Ewangelię. Nie? Potraktował ją, no fajnie, no z ciekawością słuchali do zmartwychwstania. W tym momencie powiedzieli, nie, to już za daleko, o tym nie będziemy dzisiaj mówić, nie? Innym razem. Wiemy, że już tego innego razu nie było, także to dla tych z was, których dzisiaj coś poruszy, to nie odkładajcie. Pismo Święte często mówi, że gdy głos Jego usłyszysz, to nie zatwardzaj swojego serca. Bo to dzisiaj jest ten dzień, kiedy Bóg stoi i kołacze do twojego serca. To dzisiaj On cię szczególnie przekonuje, jeśli rozumiesz to, o czym mówię. Nie? Także oni powiedzieli, że następnym razem, mówię, następnego razu nie było, ale kilka osób, jeden prawdopodobnie wysoko postawiony, bo on jest związany, może taki jakiś Hołownia tamtejszy, marszałek Sejmu czy coś, Dionizy Areopagita, nie? czy ktoś taki, oraz zobaczcie, jedna z kobiet jest wymieniona, prawdopodobnie też to była kobieta o znaczącej pozycji wysokiego rodu i jeszcze inni wraz z nimi. Ale znajdźcie mi list do kościoła w Atenach. Ktoś znalazł? Najmądrzejsi ludzie na ziemi. Ewangelia w samym prime time TVN-u głoszona. Nie? A do kościoła nie ma listu. Czyli ten kościół powstał, ale był bez wielkiego znaczenia. Nie ma. Także naród wielce wykształcony, największych dał filozofów, naród ciekawy świata, zarówno pod względem religijnym, jak też i politycznym, wszystkich nowin, nauki, wszystkiego. Zobaczcie, że nie sprostali temu wyzwaniu. Jeszcze jak sobie przeczytacie w tej książce, o której mówiłem, historię związaną z tym ołtarzem, bo tam się pojawia, jak możemy zobaczyć zresztą ten początek, jak Paweł do nich rozpoczyna mowę, mówi o ołtarzu, o dziwnym ołtarzu, który tam znalazł, który to jest.
Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 22 wersetu. A tak. Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję.
Amen. To jest historia sprzed 600 lat z Kretą związana. Nie będę, mówię, jej opisywał, to nawet na Wikipedii możemy tę historię znaleźć. Agnostoteo, że były świątynki. Były podobizny rzeźbione, malowane różnych bóstw, bozi, wiecie, tam jakiś Aten, Dionizosów, nie wiadomo czego, nie? Ale w pewnym miejscu był pusty ołtarz, czyli stół, można tak powiedzieć. I na tym stole był napis. Jeszcze w tym czasie, kiedy Paweł przyszedł, to jest, ten stół został zbudowany kilkaset lat temu, ale jeszcze dotrwał do jego czasu. Mówi, przechadzając się, znalazłem ten stół, ołtarz, gdzie było napisane nieznanemu Bogu. Bardzo pasjonująca historia, jak Bóg się troszczy o wszystkie narody, mówię, nie będę już dalej jej spoilerował, ale widzimy, że to jest naród naprawdę chcący poznać Boga. Ale dla złego celu. Dla siebie i swojej prosperity. Nie chcą poznać Boga takim, jakim On jest. Jeśli to, co słyszą o Bogu, mu się nie podoba, to on to odrzuca. To może innym razem. Nie? Fajny naród, wiele dał światu. Do dzisiaj czerpiemy z bogactwa zarówno myśli politycznej, demokracji ateńskiej, greckiej, jak i też przede wszystkim z myśli filozoficznej, ale listu do kościoła w Atenach nie ma. Czyli ten naród, choć mądry po swojemu, to jednak tak skupiony na swoim ego, na swoim ja, na swoim dobrobycie, że prawda o Bogu nie zainteresowała wielu. No to cofnijmy się do innego miasta. Tam mamy synagogę żydowską w Berei. Synagoga żydowska na terenach greckich nie oznaczała Żydów, takich wiecie, etnicznie. Było ich zwykle jakaś tam mała grupa, ale większość tych greckich synagog składała się z prozelitów, czyli Żydzi mówili jakoś tam mniej lub bardziej poradnie o prawdziwym Bogu, których nie rzeźba, nie statuja, nie figura i tak dalej. I część Greków z danego miasta przyłączało się do synagog. To wszędzie tak mamy, tych prozelitów, niektóre nawet synagogi nazywały się heleńskie, czyli greckie, czyli praktycznie z większości się składały z etnicznych już przedstawicieli innych narodów. Nie? No i przenosimy się do tego skupiska ludzi.
Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 10 wersetu. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów.
Mamy przybycie apostoła Pawła do tego miasta. Widzicie, że tu są i Żydzi, i ci greccy mężowie, wybitni, elita tego miasta i tak dalej. Czyli pierwsza rzecz, pierwsza cecha pozytywna. Nie? Tu jest pokazane, że to jest coś szlachetnego u tych ludzi. Że zobaczcie, masowo uwierzyli w Jezusa. W Ewangelii o darmowym zbawieniu. Nie? Wielu uwierzyło. Czyli to był proces masowy. Nie większość, bo Jezus zawsze ostrzegał, że jest tylko wąska droga, ale wielu. Nie? Jakieś maksimum, które możliwe jest w narodzie, nie? To zostało właśnie w Berei osiągnięte. Zobaczcie, co jeszcze cechuje szlachetny naród. Przyjęli słowo. W Atenach też przyjęli słowo. Ale z ciekawością jako nowinkę. A zobaczymy, co ten bajarz nam powie. Jak nam się spodoba, to łykniem. Jak nie, to odwykniem. Nie? I tyle. A tu? Jak przyjęli słowo? Z całą gotowością zmiany swojego życia. Jeśli to jest prawda. I zobaczcie, co jeszcze robili. To, co my zachęcamy wielu naszych widzów, właśnie jest takiego szlachetnego usposobienia. Przecież jak ja mówiłem różne rzeczy katolikom, to zgrzytali zębami. Wkurzeni mocno byli na to. A ja wam mówię wtedy, nie zgrzytajcie zębami. Weźcie Biblię i wykażcie mi błąd. Sprawdźcie, czy to, co mówię, to rzeczywiście Jezus czy jego apostołowie powiedzieli. Mówi, dobra, załatwię cię. No myśmy im wysyłali ten sposób załatwienia mnie, czyli darmowe egzemplarze Pisma Świętego i tobie dzisiaj, jeśli jesteś wkurzony też, jak nie jesteś też, ci oczywiście wyślemy, ale wkurzonym też wysyłamy. Egzemplarz Pisma Świętego płacisz tylko za koszt wysyłki i sprawdź, czy to, co mówię, jest prawdą. Jeśli nie, weź sobie od księdza proboszcza Biblię Tysiąclecia i też te same wersety sprawdź i zobacz, czy jest jakaś różnica w tym, w tych tłumaczeniach i tym, co mówię. Nie? Szlachetniejsze usposobienie. Uwierzyli w Jezusa, przyjęli słowo, ale nie z ciekawości. Nie, żeby się tylko dowiedzieć, żeby być mądrzejszymi, ale żeby zmienić swoje życie z tą gotowością. I potem badali pisma codziennie, zobaczcie. To jest szlachetny naród. Jeśli naród wykształci w sobie tego rodzaju społeczność, tego rodzaju elitę później, to idzie na takie wyżyny, jak poszli Norwegowie, Szwajcarzy, Holendrzy, Anglicy, Amerykanie w dużej mierze. To dawne czasy, nie dzisiaj, nie dzisiaj, dzisiaj zdurnieli. I widać to było w tych wyborach niedawnych, jak głupota ogarnęła Amerykę, także wielu chrześcijan. Nie? Ale te narody zyskały bezdyskusyjne błogosławieństwo właśnie, bo były szlachetniejszego usposobienia. Przyjęły słowo z gotowością podporządkowania mu się, a nie tylko z ciekawością. Uwierzyły w Jezusa i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Ja mam nadzieję, że w Polsce taka grupa ludzi się pojawi i to szybko. To jest dlatego właśnie sobie tu, jak to się mówi, zdzieram gardło każdego dnia. No dobra, mamy naród średnio najeża, czyli Ateńczycy, mamy naród szlachetny, no to zakończmy narodem najgłupszym w świecie. Kretyni. Jedziemy na Kretę.
Pierwszy rozdział od 12 wersetu. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni.
Jakby ktoś nam mówił, że ja jakoś tak ostro mówię, nie? Kazania czy coś, to zawsze wysyłajcie, wklejcie ten fragment. To jest kazanie apostoła Pawła do kretynów, Kreteńczyków, nie? Także no, trudno o gorszą recenzję, trudno o gorsze słowa opisujące ten naród. Nie? Ciekawe, że apostoł Paweł posługuje się tu filozofem kretyńskim. Kreteńskim, no oczywiście sobie dworuje, nie? Jeden z waszych wieszczów, to on jest związany z tą historią Agnostoteo, ale to mówię, to jak ktoś chce pogłębić tę wiedzę, to bardzo, bardzo zachęcam. Jaki jest stan tego narodu? Zawsze ugarze. Czyli perwersja odwracania kota ogonem, nie? Bronienia zła za pomocą pięknych słów, usprawiedliwiania swoich niecnych czynów jakimiś pobożnymi motywacjami. Nie? Zobaczcie na koniec. Utrzymują, że znają Boga. Widzicie? Paszczą, ryjem, bluźnią, mówiąc, że są tak pobożni, tak religijni, tak słuchają Boga. Ale zobaczcie na ich życie. Jest zaprzeczeniem tego. Nie? Zapierają się go. Nie? Postępują nas w spak, ale nie mają takiej uczciwości nawet, żeby to powiedzieć. Tak, mamy gdzieś to wszystko. Mamy gdzieś moralność. Łżą każdego dnia. I swe ryje ociekają im frazesami religijnymi. Dlatego najbardziej obrzydliwy naród, jaki w Biblii został opisany. Nie? Czego słuchają? Zobaczcie. Bredni, baśni, bredni słuchają. Nie? I druga rzecz. ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Nie, żeby tam jeszcze przygłupów słuchali, którzy nie znają prawdy. Oni słuchają tych, którzy się odwracają od prawdy. To im w duszy gra. To jest esencja ich narodowej dumy i jestestwa. Umiłowanie zła, fałszu i nieprawdy. Ale i tam Jezus wysłał swoich apostołów, swoich misjonarzy. I tam zakłada Kościół, chociaż jest to najgorszy grunt opisany w Biblii, grunt społeczny. Obyśmy nigdy nie stali się takim narodem, to już wystarczy. Co na dziś, na koniec? Za chwilę poproszę o pewien utwór znowu. Zaczęliśmy od Voxu. Pójdziemy w kierunku Marka Grechuty w wykonaniu Jurka Dajuka z małżonką, ale wcześniej przeczytajmy raz jeszcze ten opis, jak mamy znaleźć Boga, że nie jest On daleko od każdego z nas. Zobaczcie, to znaczy, że dzisiaj Jezus jest tu wśród nas. To znaczy, że tak jak siedzisz w domu, czy w Pensylwanii, czy w Pcimiu, no tam jeden z Pcimia to siedzi w Brukseli, ale do niego też, nie? Jezus stuka, Jezus jest blisko. Jeśli już otworzyłeś drzwi swojego serca Jezusowi, to Jezus jest w tobie na zawsze, nigdy cię nie opuści. Przez śmierć cię przeprowadzi i będziesz z Nim na zawsze w raju, w niebie i tak dalej. Jeśli Go jeszcze nie znasz, to nie musisz wychodzić z domu, nie musisz gdzieś lecieć, nie musisz lecieć po jakiegoś kaznodzieje, wiecie, kogoś, kto ma tamten, no, jak to się mówi, taki nie glejt, tylko te na sakramenty oni mają, że opłatki zamieniają. Jak to się nazywa? Te święcenia, nie? A w korporacji czy w wojsku no, mają papier, nie? Że ja mogę zamieniać chleb na Chrystusa, nie? Nie musisz. To w ogóle nie jest ci do niczego potrzebne. Przeczytajmy, jak Bóg mówi o sobie. Jak ci pokazuje. Nawet nie na podstawie Pisma Świętego, bo to zostało inkorporowane do Pisma Świętego. To jest wytwór greckiej, dokładnie z Krety był ten mędrzec filozofii. On powiedział prawdę o Bogu 600 lat przed Chrystusem. Zobaczcie.
Księga Objawienia, 3 rozdział, 20 werset.
Nie. Chodzi mi oczywiście o jeszcze Areopag. 26, 27, 28 werset. O to mi chodzi. Ja mogę przeczytać. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od ciebie, od każdego z nas. Od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota lub srebra albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz już wiesz. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, wzywa ciebie do nawrócenia, aby się upamiętali. I ten tekst, którym zakończymy, proszę Wojtku, Apokalipsa 3:20, który jest, można powiedzieć, współczesną, taką używaną przez nas wersją powiedzenia tego samego, co Paweł mówił tutaj Ateńczykom, ale przez to wszystkim narodom na każdym miejscu ziemi.
U drzwi kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
To możesz dziś zrobić. W ten sposób. Oczywiście zachęcam, żebyś poszedł na wybory. Ale jak chcesz przyczynić się do podniesienia poziomu moralnego całego narodu i państwa, to dzisiaj zaufaj Jezusowi Chrystusowi, bo Bóg na to patrzy. Czy naród jako zbiorowość zbliża się do Boga? Początkiem zbliżenia do Boga jest otworzenie drzwi Chrystusowi. Potem będziesz poznawał Jego słowo, Jego wolę, zmieniał swoje życie moralne. Będziesz oddziaływał na sąsiadów, na bliskich, na dzieci, na żonę. I cały naród będzie się podnosił dzięki Twojemu świadectwu. Tak to Bóg zaplanował. Czyli pierwsza rzecz, którą możesz zrobić dla narodu, oczywiście dla siebie w pierwszej kolejności, to jest poznaj prawdę o Jezusie. Jeśli masz wątpliwości, mogę Ci wysłać książkę na temat właśnie wiarygodności tego, że Jezus zmartwychwstał, tego, że żyje i chce Ciebie zbawić. Pisz do nas tu na kontakt, czy teraz na czacie, wyślemy Ci za darmo PDF albo tam wersję audio. Drugą rzeczą, oczywiście niewspółmiernie mniejszą, to jest pójść na wybory. Ja przeżyłem i komunizm, i kaczyzm, i wiem, czym jest jedno i drugie. Czym Rosja wprost i czym Rosja pośrednio. Nie? Donosiciele, teraz skupcie się. Wtedy Ziobro, jego aparat przemocy zorganizowali proces pokazowy, który miał złamać mojego ducha, złamać chrześcijan, zniszczyć telewizję Idź Pod Prąd i jak inni pastorzy mówili, miał zastraszyć wszystkich ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Miał dać efekt mrożący. Ciężkie to były czasy, nie powiem. To była czarna noc. Ale wtedy też doświadczałem pomocy przede wszystkim od Boga, bo wiedziałem, że Jezus jest ze mną. Jeśli Jezus jest ze mną, to co? Ci ludzie źli, zmanipulowani, podli mogą mi zrobić? Tak, napsują krwi, zdrowia, coś tam i tak dalej. Może zabić mogą, bo też próbowali groźby i różne takie rzeczy. Ale więcej już nie mogą zrobić. Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. No toż starałem się być posłuszny temu nakazowi. Ale też wielu z was wtedy stawało przy każdej rozprawie. Przyjeżdżało po kilkadziesiąt, po 100 ludzi. Oczywiście media głównego ścieku, prostytutki udawały, że tego procesu nie ma. Do dzisiaj zresztą tak jest. Także z innych kościołów, tak jak powiedziałem, pastorzy stanęli ramię w ramię. Nieliczni, nie było ich wielu, ale też przyjechał z taką pociechą właśnie Jurek Dajuk z małżonką. I tę piosenkę zadedykowali mi i nam, żeby nas pokrzepić. I dzisiaj ja chcę wam tę piosenkę zadedykować. Zapraszam jutro na 13:00. Znowu będziemy rozmawiać, jak wygląda Polska, jakim narodem jesteśmy. Zapraszam.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, że niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Powolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia przez każdy bór i mur znaleźć przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmierzać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się spuścić.
Jeśli spodobało Ci się to, co przed chwilą usłyszałeś, lub masz jakieś pytania odnośnie Boga lub Biblii, skontaktuj się z nami. Przez najbliższe pół godziny będziemy czekali pod naszymi telefonami kontaktowymi 536 813 435 oraz 530 130 478. Jeśli nie uda Ci się dodzwonić, spróbuj później. My też postaramy się oddzwonić. Jeśli chcesz nam wysłać maila, napisz na adres, który teraz widzisz na ekranie. Bądźmy w kontakcie. Cześć.